przed mikrofonem Kamil Wszołek. Dziś w programie Trendy z sieci o tym, jak przygotować dziecko do życia w sieci. Ze mną gość Magdalena Bigaj, autorka książki Wychowanie przy ekranie. Jest to taki praktyczny i konkretny przewodnik dla współczesnych rodziców. Co skłoniło panią do napisania tej książki?
Jak to jest możliwe, że mamy 2023 rok, od 3 dekad bada się internet. Jest już tyle badań, które mówią o tym, jakie są negatywne skutki niekontrolowanego używania smartfonów przez dzieci, a nadal widzę małe dzieci bawiące się telefonami jak grzechotką. No i pomyślałam, że może po prostu trzeba powiedzieć to w inny sposób niż dotychczas. Sama jestem mamą 3 dzieci. I wiem, jak mało jest czasu, że kiedy dzieci pójdą spać, zostaje ci te 40 minut na życie, to naprawdę nie wiadomo, za co właściwie się wziąć. Czy wtedy się wziąć za samorozwój, czy za aktywność fizyczną, bo przecież otacza nas tyle edukatorskich przekazów, że już nie wiadomo, w którą stronę pójść w te 40 minut. No i pomyślałam, że ostatnie, na co wtedy rodzic ma siłę, to czytanie wyników badań naukowych. Tak? Że na samą myśl o tym, że teraz będę musiała tutaj się przegrzebywać przez te dane, to już mi się robi słabo. Dlatego podjęłam takie wyzwanie napisania takiej książki, która jest trochę taką gawędą, gdzie wiedza jest przeplatana anegdotkami, która trochę nas zasmuci, zmartwi, ale też trochę nas rozśmieszy. No takiej książki, krótko mówiąc, która będzie rywalizowała o ten czas z Netflixem. Ja mam świadomość, że ona będzie czytana wtedy, kiedy rodzic mógłby przecież coś innego dla siebie zrobić. Musimy zacząć wychowywać nasze dzieci również w tej przestrzeni cyfrowej i nie udawać, że to jest jakiś świat wirtualny.
Książka składa się z takich pytań i odpowiedzi, podzielona oczywiście różnymi rozdziałami. Wszystkie są niezwykle istotne, ale musimy się ograniczyć i zapytam o te najważniejsze wyzwania. Jakie są te wyzwania, przed którymi stoją rodzice w dzisiejszym tym cyfrowym świecie?
Przede wszystkim my nie możemy abdykować z roli, jak ja to nazywam, cyfrowych przewodników naszych dzieci. W zbyt wielu domach dzisiaj jest taka sytuacja, że dzieci dostają telefon bez żadnego wprowadzenia i bez żadnej kontroli rodzicielskiej. I to jest tak, jakbyśmy dali dziecku kluczyki do samochodu i zupełnie się nie interesowali tym, czy ono zrobiło prawo jazdy, czy nie, ale chcieli się mu zrobić prezent. I dzisiaj te urządzenia ekranowe ciągle są takimi dla wielu rodziców prezentami, które można zrobić dziecku i dajemy je bez wprowadzenia. Więc największym wyzwaniem dzisiaj jest takie mądre towarzyszenie dziecku w świecie cyfrowym, umiejętność z jednej strony prowadzenia go za rękę, kiedy jest małe, a z drugiej strony takiej czujności i uważności, kiedy dziecko już jest nastoletnie. My już nie mamy takiego wglądu w to, co ono robi w internecie, ale musimy być bardzo uważni, żeby zauważyć, czy ono czegoś nie przeżywa. Czy na przykład nie jest ofiarą hejtu, czy na przykład nie ma kontaktu z pornografią w internecie, albo może z treściami przemocowymi. Może samo jest w jakimś stopniu sprawcą przemocy, cyberprzemocy, jak to nazywamy czasami. Więc no, to wymaga od nas pewnej wiedzy o tym świecie cyfrowym naszych dzieci, który jest inny niż nasz, tak samo jak świat muzyki ich jest inny niż nasz. I wiem, że wielu rodziców może mieć taką obawę, och, jak ja mam to robić, jak ja nie znam się na nowych technologiach, nie jestem programistką i generalnie to przecież to i tak, po co mam to czytać, i tak nic mi to nie da. Otóż większość tych rzeczy, jak mam nadzieję widać w tej książce, tych rzeczy, które musimy wiedzieć, wcale nie są związane tak naprawdę z jakimiś ściśle, nazwałabym to potocznie, informatycznymi obszarami. Wręcz przeciwnie, one są związane na przykład z potrzebami naszego dziecka, bo bardzo często nasze dzieci w internecie szukają tego, czego brakuje im poza internetem, w tym świecie niecyfrowym. Na przykład szukają akceptacji, którą w internecie bardzo łatwo zdobyć, prawda? Bo wrzucę jakąś treść, dostanę tam lajka, jest jakieś grono, które mi przyklaśnie i czuję się ważny i dostrzeżony. A może poza internetem nie czuję się dostrzeżony. No i takich potrzeb może być mnóstwo. Więc ogromnym wyzwaniem jest po prostu mądre towarzyszenie dzieci. To jest bardzo zniuansowany temat. Nie podam teraz jakichś 3 punktów, że musimy zrobić to, to i tamto. No po prostu musimy zrozumieć przede wszystkim, jak urządzenia ekranowe i internet wpływają na nasz mózg. To jest w ogóle niesamowita sprawa, jak się nad tym zastanowimy, że to są urządzenia używane przez 88% mieszkańców Polski, przez 5 miliardów ludzi na Ziemi i my nie mamy pojęcia, jak one wpływają na nasz mózg. Ludzie traktują to, jakby to był telewizor, pilot do telewizora, który po prostu akurat nosimy w kieszeni. Podczas gdy te urządzenia bardzo silnie pobudzają układ nagrody w naszym mózgu. Tak samo silnie jak, nie wiem, papierosy, narkotyki, alkohol, wszystko, od czego człowiek potrafi się uzależnić. Korzystanie z telefonu czy z internetu jest niebywale przyjemne, więc nasz mózg już na samą myśl o telefonie, na jego widok, na dźwięk powiadomienia wyrzuca z siebie, produkuje dopaminę. To jest taki neuroprzekaźnik zwany hormonem motywacji. Ta dopamina sprawia, że my czujemy bardzo silną chęć sięgnięcia po telefon. I jeśli nie zaczniemy nad tym panować, jeśli nie pomożemy naszemu dziecku kontrolować tych odruchów poprzez to, że na przykład ustawimy mu limity ekranowe, że będziemy zwracać uwagę na to, po co sięga w sieci, to naturalnym procesem w mózgu jest tak zwane zjawisko tolerancji, czyli to, że ten czas będzie się wydłużał, że mózg będzie chciał więcej, więcej i więcej, bo mózg to nie jest nasze sumienie. Przecież narkoman, który doprowadza się do śmierci, też wie, że narkotyki są szkodliwe, ale już nie potrafi zapanować nad tym układem nagrody. I tak się dzieje z każdą inną rzeczą, która sprawia nam ogromną przyjemność. Jeśli nie próbujemy nad nią zapanować, no to będziemy sięgać po nią coraz częściej, a w przypadku tego wydłużającego się czasu ekranowego u dzieci, no może to po prostu mieć naprawdę bardzo negatywne skutki, bo oczywiście ja nie chcę straszyć, nowe technologie są wspaniałym wynalazkiem, jestem entuzjastką nowych technologii i używam dużo internetu, mam konta w mediach społecznościowych, ale nie możemy zapominać, że kiedy tracimy nad nimi kontrolę, to przeładowany informacyjnie mózg na przykład ma problemy z koncentracją. Mózg przyzwyczajony do ciągłego rozpraszania się powiadomieniami, sięganiem po telefon, taką dekoncentracją, będzie chciał tak funkcjonować i na przykład przeczytanie kilku stron książki będzie już wyzwaniem. I pamiętam takie warsztaty w szkole muzycznej drugiego stopnia, kiedy opowiadałam o tym uczniom i mówiłam o tym, że bardzo często w związku z tym przyzwyczajeniem się do dekoncentracji można podejmować nawet pewne błędne decyzje w życiu, bo jeśli taki uczeń musi codziennie ćwiczyć na instrumencie od 3 do 6 godzin i on dekoncentruje się co chwila, bo jego uwaga wędruje w stronę tego smartfona, gdzie usłyszał powiadomienie, albo po prostu go widzi i mózg podsuwa mu różne informacje, sprawdź, 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 bo przecież ta dopamina ciągle się wydziela, to nagle nie dość, że ten czas ćwiczenia, czas nauki wydłuża się, to jeszcze pojawia się pewna frustracja, bo mózg będzie kierował naszą uwagę na coś, co jest, daje przyjemność szybko, a nie na odroczoną gratyfikację w postaci ćwicz miesiącami po 6 godzin dziennie, to może dostaniesz jakąś ocenę. I w efekcie na przykład można dojść do wniosku, że to nie jest moje powołanie. Ja chyba jednak nie będę muzykiem, bo to mnie tak frustruje. A frustruje cię to, że po prostu ciągle masz w zasięgu wzroku wyzwalacz dopaminy. I uczniowie po kilku tygodniach przyszli i powiedzieli nauczycielom, że byli w szoku, ile razy sięgali po telefon w czasie ćwiczenia na instrumencie.
Mam takie wrażenie, że dorośli też czasami wpadają w taką pułapkę, bo ten smartfon, gdy zadzwoni, no to nasz mózg też jest bardzo ciekawy i sprawdzamy, co się tam dzieje, choć powinniśmy być skupieni na czymś zupełnie innym w tym momencie. Po czym poznać, że ktoś jest uzależniony od internetu?
Używanie urządzeń ekranowych oddziałuje dokładnie na ten sam układ nagrody, który jest odpowiedzialny za uzależnienia. Można dostrzec pewne symptomy tego uzależnienia, czy też nadużywania u dzieci, u dorosłych, bo to jest problem absolutnie wszystkich. I równolegle z pisaniem książki prowadziłam badanie naukowe higieny cyfrowej osób dorosłych, żeby dowieść, że to jest problem społeczny, niezależny od wieku i szczerze mówiąc, dorośli wcale nie zachowują się lepiej niż dzieci. Natomiast wracając do dzieci, to jest pytanie, które bardzo często słyszę. Po czym ja mam poznać, że moje dziecko jest uzależnione od internetu? Rodzice się tego obawiają, używają takiego mocnego słowa zawsze. Więc ja zawsze posiłkuję się 6 symptomami uzależnienia podawanymi przez Światową Organizację Zdrowia, uzależnienia behawioralnego. No jednym z nich jest na przykład utrata zainteresowań istniejących wcześniej. I tutaj widać, że dziecko wcześniej lubiło, nie wiem, wychodzić, grać w piłkę, miało jakieś pasje, zainteresowania, a nagle nic już nie jest tak interesujące, za to widzimy kolejny symptom, czyli wydłuża się ten czas ekranowy, no bo jak powiedział mi jeden uczeń na warsztatach, dzień jest jak pizza. Jak wykroisz na internet za dużo czasu, no to siłą rzeczy nie starczy ci tego czasu na inne rzeczy. Charakterystycznym też objawem takiego nadużywania i zbytniego przywiązania do urządzeń ekranowych jest są takie objawy odstawienne, czyli sytuacja, w której dziecko pozbawione dostępu do tego urządzenia czy do internetu staje się nerwowe. Kolejny taki objaw, kiedy mimo, że dziecko ma świadomość, że mówiąc w skrócie, robi źle, tak? Czyli na przykład przekracza limity, które ustaliliśmy, albo zarywa noce, to mimo wszystko robi to dalej. Czyli mamy do czynienia nie z maluszkiem, który tam włączył sobie pilotem telewizor, tylko z nastolatkiem, który rozumie, że jutro jest sprawdzian z geografii i trzeba się wyspać, a mimo to będzie grał tam do drugiej czy trzeciej w nocy, bo takie rzeczy się zdarzają. No to też już powinno nas zaniepokoić. Natomiast no, każdą taką sytuację da się wyregulować. Chyba, że mamy już do czynienia z przypadkiem klinicznym, czyli widzimy, że dziecko jest bez kontaktu z nami, nie przestrzega żadnych zasad, reaguje agresywnie, zaniedbuje obowiązki, no to ewidentnie wtedy musimy iść po pomoc do specjalisty. To jest sytuacja, której już naszym rodzicielskim autorytetem nie jesteśmy w stanie wesprzeć czy wyregulować. Natomiast w większości przypadków naprawdę potrzebna jest po prostu dobra wola rodziców i chęć zmierzenia się z tym problemem, a jej często nie ma. Ja obserwuję takie dwie niepokojące postawy. Na przykład jedna jest taka, że ktoś mówi tak, to cytuję z mojej praktyki. No te współczesne dzieci to są straszne. Moja córka to po prostu śpi na telefonie i oni świata nie widzą poza telefonem. Więc ja wtedy pytam, ale kto pozwala temu dziecku spać na telefonie? Gdzie my jesteśmy jako rodzice? Gdzie są nasze obowiązki wobec naszych dzieci? Bo my musimy wyznaczać dzieciom granice. I jak się poczyta o teorii pedagogiki, o psychologii dziecka, dziecko potrzebuje wyznaczania granic, żeby się zdrowo rozwijać. I ono potem może oczywiście przekraczać te granice, ale ono musi widzieć, że rodzic tutaj stawia granice. To też daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. I to dotyczy wszystkich sfer życia. Druga taka postawa niepokojąca, którą widzę z kolei, to jest taka źle rozumiana wolność, która tak naprawdę, ja nie boję się tego powiedzieć, jest pewnym lenistwem rodziców. Czyli nie będę ograniczał tego dziecku, bo to jest przemoc. Znaczy, co jest przemocą? Ograniczenie dziecku czasu ekranowego, żeby znalazło w swojej dobie czas na aktywność fizyczną, kontakt z rówieśnikami bezpośredni, na odrobienie zadań domowych. To nie jest przemoc, to jest wręcz pomoc w wyregulowaniu mu doby, bo takie dziecko do 25, niektóre źródła mówią 28 roku życia, jego mózg jeszcze się rozwija. Płat czołowy odpowiedzialny za samokontrolę jeszcze się rozwija. Takie dziecko nie ma po prostu umiejętności samodzielnego regulowania sobie czasu ekranowego. I moje dziecko najstarsze, które już używa smartfona, też nie ma tej umiejętności i też cały czas muszę ją pilnować, bo jak tylko bym zdjęła limity ekranowe, to myślę, że na spokojnie by 5 godzin internetu weszło, nawet bym tego nie zauważyła.
W takim razie, kiedy dziecko jest gotowe na pierwszy smartfon? Bo spotykam się z różnymi opiniami. Niektórzy mówią, że pierwsza komunia to już jest taki dobry moment, żeby dziecko miało swojego smartfona. Z kolei niektóre osoby z zagranicy no, nie widzą takiej mody. Ja tutaj obserwuję taką modę właśnie, że ten czas trzeciej klasy szkoły podstawowej to już jest ten czas, kiedy dzieciaki dostają smartfony. Mało tego, jeśli ktoś tego nie ma, to czuje się wykluczony.
Tak, to często jest tłumaczenie rodziców. Moje dziecko będzie wykluczone cyfrowo. Myślę, że nawet rodzice często nie wiedzą, o co chodzi, mówiąc coś takiego. Dzisiaj urządzenia ekranowe i serwisy, aplikacje internetowe projektowane są tak intuicyjnie, że w zasadzie to jest osobny zawód, prawda? UX designer, czyli człowiek, którego zadaniem jest zaprojektowanie tego tak, żeby laik natychmiast załapał, o co chodzi w danej aplikacji czy serwisie. Dziecko bardzo szybko się tego nauczy, zwłaszcza, że ma lekcje informatyki. Ja uważam, że już wkrótce będziemy mieli pewną modę, snobizm na to, że zanim to stanie się normą, że moje dziecko nie korzysta z ekranów, bo naprawdę najlepsze, co możemy dać naszym dzieciom, to ograniczenie czasu ekranowego, bo dzięki temu ich mózg ma szansę lepiej się rozwinąć. No krótko mówiąc, dziecko będzie bardziej inteligentne, jeśli ten czas ekranowy będzie dozowany. I teraz najważniejsze jest to dozowanie tego czasu ekranowego. Nie tyle wręczenie własnego smartfona, bo własny smartfon też musi być związany z ograniczeniami ekranowymi. I teraz tak, jeśli chodzi w ogóle o używanie ekranów, bo rodzice oczywiście oczekują tej odpowiedzi, to w przypadku małych dzieci mamy dosyć prostą sytuację, bo tutaj uznane międzynarodowe ośrodki, między innymi Światowa Organizacja Zdrowia, Amerykańska Akademia Pediatrii, wydały zalecenia na podstawie badań naukowych i do drugiego roku życia nie powinno być żadnych ekranów. I tutaj oczywiście ja zawsze mówię, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy nie puścił psiego patrolu o 5 rano, żeby się przespać pół godziny dłużej. Więc nie o to chodzi, że zdarzy się, że to dziecko coś zobaczy, że przechodzi i zobaczyło ekran, o matko, wszystko stracone. Ale chodzi o to, żeby tego dziecka nie sadzać na siłę przed ekranem, nie dawać mu, broń Boże, smartfona do rączki, jeśli już bajka, to na dużym ekranie na telewizorze. Między 2 a 5 rokiem życia organizacje wspomniane przeze mnie sugerują godzinę czasu ekranowego maksymalnie i nie jednym ciągiem, tylko w podziale, najlepiej na 20-minutowe takie kawałki i zawsze w towarzystwie rodzica, zawsze. To jest bardzo istotne, zwłaszcza, że tak małe dzieci zazwyczaj korzystają z naszych urządzeń, a na naszych urządzeniach nie ma ograniczeń i na takim YouTubie obok Świnki Pepy może wyświetlić się rekomendacja Świnki Pepy, w której jest pełno przekleństw w takiej parodii patostreamerskiej, na którą ja też natrafiłam, dlatego o niej mówię, wcale jej nie szukałam, po prostu mi się kiedyś wyświetliła. Więc do 5 roku życia godzina dziennie. Powyżej, no tutaj nie ma jednoznacznych rekomendacji, jest tylko mowa o tym, że może być więcej niż godzina dziennie, ale im mniej, tym lepiej. I to jest zazwyczaj już czas, kiedy ludzie zaczynają myśleć o własnym smartfonie dla dziecka. Ja uważam, że to dla nas ogromna odpowiedzialność. Po prostu to nie jest pytanie o to, czy dziecko jest gotowe na pierwszy smartfon, tylko czy my jesteśmy na to gotowi, bo internet jest niesamowicie pasjonującym miejscem, ale jest jak świat, jest częścią naszego życia. Mamy tam ludzi dobrych i złych, mamy rzeczy rozwijające, ale mamy też rzeczy bardzo niebezpieczne i to jest tak, jakbyśmy puścili dziecko gdzieś po prostu do centrum miasta i nie zwracali uwagi, czy ono wejdzie teraz do spożywczego, do wystawy papug, czy do seks shopu pobliskiego i zupełnie się tym nie przejmowali. No nie możemy tak dziecka wpuścić do internetu, zwłaszcza, że dzisiaj na przykład średni wiek kontaktu z pornografią to jest 11 lat. 11 lat! A to są rzeczy no po prostu druzgocące dla psychiki dziecka, traumatyzujące dzieci. Pytanie jest, czy my jesteśmy gotowi na towarzyszenie dziecku? I każdy musi sam sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie jest to jego dziecko? Czy to jest dziecko, które na przykład, jeśli dostanie ten smartfon, to będzie przestrzegało tych zasad higieny cyfrowej, które sobie w domu ustalimy? Czy może będzie robiło wszystko, żeby je złamać, albo będzie obsesyjnie myślało o tym, żeby sięgać po ten telefon? Bo każde dziecko jest inne, nawet w ramach jednej rodziny. I ja też mam taką sytuację, że inne zasady obowiązują moją córkę, a inne zasady obowiązują mojego syna, który, córka ma 11 lat, a syn ma 8 i zupełnie inaczej reagują na różne treści cyfrowe. To jest pytanie, po co dajemy właściwie ten telefon na własność dziecku? Dla mnie taką cezurą jest moment, kiedy dziecko jest samodzielne i to na przykład była zasada, którą my w domu przyjęliśmy, że w momencie, kiedy dziecko zaczyna samodzielnie chodzić i wracać ze szkoły, to dostaje swój telefon, ponieważ zaczyna już samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, w mieście, wychodzi bez nas. Wcześniej, jeśli chciało skorzystać, to mogło skorzystać z naszych urządzeń, mogło skorzystać z naszego komputera, z naszego tabletu. To jest bardzo dobra też zasada, bo wtedy najczęściej to się dzieje w miejscach wspólnych, więc mamy jakąś taką kontrolę trochę nad tym, co dziecko, trochę większą, nad tym, co robi, niż wtedy, kiedy gdzieś tą komórką po prostu zakopie się w kocu u siebie w pokoju. Więc ja rekomenduję odwlekanie tego momentu.
Jeszcze zapytam o jedną kwestię, która często się pojawia też na forach czy grupach społecznościowych rodziców. Jak pomóc dziecku radzić sobie z hejtem w internecie, z różnymi negatywnymi zachowaniami w sieci?
No to jest bardzo trudne, dlatego że dzieci doświadczają tego hejtu na ogromną skalę. W ubiegłym tygodniu ukazał się bardzo ważny raport z badania Młode Głowy, Otwarcie o zdrowiu psychicznym dotyczący kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w Polsce. Fundacja Onaweza odpytała ponad 180 tysięcy uczniów i część tego raportu dotyczy właśnie świata cyfrowego. No i okazuje się, że połowa hejtu doświadczanego przez dzieci pochodzi od klasy. Z jednej strony trzeba też jasno powiedzieć, że przemoc rówieśnicza nie jest niczym nowym. Ona była zawsze i jak sobie przypomnimy nasze dzieciństwo, to też akty przemocy rówieśniczej miały miejsce. Natomiast internet sprawił, że siła rażenia tej przemocy jest dzisiaj ogromna, dlatego że już nie śmieje się z ciebie kilka osób na korytarzu, tylko potencjalnie śmieje się z ciebie cały świat. Możesz zostać memem, z którego będą się śmiali Maorysi. Młodzi mają taką świadomość, oni się tego hejtu boją bardziej niż doświadczenia przemocy fizycznej. I trudno też dziecku powiedzieć, oczywiście ja prowadzę też zajęcia z dziećmi, jak radzić sobie z hejtem, ale wiem o tym, że to to są jakieś takie sposoby radzenia sobie. Natomiast kiedy dziecko ma przeciwko sobie połowę klasy, no to jest po prostu bardzo trudne. Więc przede wszystkim zawsze mówię o tym, żeby po pierwsze blokować osoby, które dopuszczają się takich hejterskich komentarzy, bo to często są komentarze, zgłaszać te posty administratorom. Jeśli jednak to ma większą skalę, czyli mamy do czynienia z klasą, to po prostu dziecko musi iść po pomoc do osoby dorosłej, musi iść do rodziców i musi iść do wychowawcy, bo hejt trzeba uciąć jak najszybciej, dlatego że hejt i w ogóle cyberprzemoc jest jak ospa wietrzna. On się roznosi natychmiast i tutaj są bardzo podobne mechanizmy jak w przypadku na przykład mobbingu wśród osób dorosłych. To znaczy ludzie boją się przeciwstawić hejterowi, bo boją się, że to oni zostaną teraz ofiarą tego hejtu. Więc bardzo często hejter ma całe grono takich popleczników, którzy utwierdzają go w przekonaniu, że dobrze robi. Niektórzy rzeczywiście uważają, że dobrze robi, a niektórzy robią to, bo nie umieją się inaczej zachować, boją się stanąć w opozycji. Więc bardzo często ta ofiara hejtu jest opuszczona i trzeba uczyć dzieci prośby o pomoc, bo mówienie im, że zgłoszenie do administratora wszystko załatwi, jest nieprawdą. Po prostu hejt trzeba jak najszybciej przerwać i dzieci muszą czuć, że mają wsparcie w rodzicach i w wychowawcy. Bo jeśli hejt pochodzi od anonimowej osoby z internetu, no to rzeczywiście możemy wtedy zgłaszać administratorom i wysłać to zawiadomienie na policję o nękaniu. Jest dużo przepisów prawnych, ja tam o nich piszę w książce, na które można się powoływać i można też prawnie egzekwować swoje prawa, ale tych form cyberprzemocy jest bardzo wiele, bo to jest nie tylko taki hejt rozumiany jako, hejt też jest takim bardzo szerokim pojęciem, nie tylko jako negatywne komentarze, ale też właśnie jako na przykład takie dokuczanie poprzez rozsyłanie rozmaitych zdjęć. No to jest na przykład udostępnianie naszego wizerunku bez naszej zgody, co jest niezgodne z prawem i na to są konkretne przepisy, więc dużo jest takich metod, które pozwalają zastraszyć tego hejtera, pokazać mu, hej, nie jesteś bezkarny, nie jesteś w internecie anonimowy. Natomiast my mamy dzisiaj ogromny problem nie tylko z przemocą, ale z tym, że dzieci są masowo szczepione przeciwko wrażliwości tak naprawdę, bo tej przemocy w internecie widocznej jest bardzo dużo. Z jednej strony to są oczywiście te akty przemocy, które wstrząsają opinią publiczną, jak sytuacja z Zamościa, czy to nagranie z Pruszkowa, gdzie rówieśnicy bili swojego kolegę, nagrali to i wrzucili to do internetu. Ale to są też wszelkie kanały patostreamerskie prezentujące przemoc miesiącami, latami. Po prostu takie kanały istnieją, one są bardzo wulgarne, tam jest bardzo silne uprzedmiotowienie kobiet, seksualizacja bardzo mocno tego przekazu. No a są jeszcze też treści takie związane na przykład z wojną. Dzieci, które dzisiaj masowo korzystają z TikToka wbrew regulaminom, czyli poniżej 13 roku życia. 80% dzieci miało konto na TikToku poniżej 13 roku życia lub w innych mediach społecznościowych. To tam na przykład mogą się natknąć na relacje z Ukrainy, gdzie widzą na przykład pourywane kończyny, gdzie widzą zabijanie jeńca. No, algorytm może im podsuwać mnóstwo takich rzeczy i teraz naturalną reakcją mózgu jest obrona przed tym, co negatywne. Więc znieczulanie się na przemoc właśnie na tym polega, że nasz mózg chroni nasze emocje, nie chce za każdym razem przeżywać stresu, nie chce za każdym razem się wzruszać, więc zaczynamy się tym przejmować coraz mniej. Więc stoi przed nami ogromne wyzwanie dzisiaj wprowadzenia takiego globalnego w skali krajowego programu profilaktyki przemocy, nie cyberprzemocy, tylko przemocy. I ona naprawdę nie może polegać na zakazie telefonów w szkole, bo to jest tak, jakby ukarać nożownika zabraniem mu noża. To osoba skłonna do przemocy użyje po prostu innego narzędzia albo znajdzie sobie ten nóż gdzie indziej. Więc zakazanie telefonów niczego nie zmieni, bo dzieci będą hejtować swoich kolegów z klasy po szkole i problem dalej będzie funkcjonował w środowisku szkolnym. Dalej będziemy mieli w tej klasie dziecko, które będzie nękane. Różnica będzie polegała tylko na tym, że na przykład hejterskie wpisy nie będą się pojawiały w czasie przerwy, tak? Tylko będą się pojawiały po przerwie. Więc ta walka z przemocą to moim zdaniem dzisiaj jest nie tylko straszenie dzieci, to znaczy mówienie im, że nie jesteś bezkarny w internecie, że to, co tam robisz, ma realne skutki, bo nie ma żadnego świata wirtualnego. Jak kogoś krzywdzisz, to go krzywdzisz naprawdę, nawet jeśli użyjesz cybernarzędzi. Tylko my musimy naprawdę mieć program oparty o budzenie wrażliwości społecznej, o poczucie wspólnotowości, odpowiedzialności za siebie nawzajem, o zachęcanie dzieci do współpracy ze sobą, bo wtedy, kiedy czujemy się odpowiedzialni za tą drugą osobę, kiedy wiemy, że trzeba ze sobą współpracować, no to chcemy też stanąć w jej obronie na przykład, albo mamy mniejszą tendencję do krzywdzenia jej. No dzisiaj tak nie jest i chcę też jasno zaznaczyć, że za normalizację przemocy, bo mamy z czymś takim do czynienia dzisiaj, że my znormalizowaliśmy przemoc, jesteśmy odpowiedzialni my dorośli, bo kiedy ja pytam na warsztatach o hejcie, co to jest hejt, to ja ostatnio zdałam sobie sprawę, jak często słyszę imię i nazwisko bohaterki jednego z popularnych show polegającego na recenzowaniu restauracji. I ja się zastanowiłam, dlaczego dzieci to wymieniają i potem pomyślałam, no tak, no bo dzieci widzą coś takiego, że widzą w telewizji w popularnym paśmie o bardzo dobrej godzinie, leci program, w którym ktoś kogoś obraża, rzuca talerzami, doprowadza kogoś do płaczu. No to są dla dziecka, to jest przemoc. Doprowadzanie kogoś do płaczu, krzyczenie na niego, tak? Sprawienie, że ta osoba się z kimś drugim kłóci. Czyli dziecko widzi przemoc, widzi, że to jest nagrywane, że to jest wrzucane do telewizji i rodzice to oglądają, śmieją się z tego, a ta osoba jest bohaterką popkultury. No to nasze dzieci robią to samo. Biją kolegę, nagrywają to, wrzucają do internetu i czekają na oklaski. Naprawdę dzieci rozumują bardzo logicznie. Widzą, że to jest pewna norma. I oczywiście ja tutaj nie chcę atakować nikogo personalnie, wręcz uważam, że to jest pewien dramat, że osoba, która bardzo dużo wniosła do kultury kulinarnej, młodemu pokoleniu kojarzy się z twarzą hejtu. Ale chcę przez ten przykład pokazać, że my bardzo wiele takich rzeczy pokazujemy dzieciom. Z jednej strony sami stworzyliśmy tę przestrzeń cyfrową, a teraz zakładamy sobie ręce na piersi i mówimy, o, ta niedobra młodzież, to stracone pokolenie. Ja właśnie myślę, że oni sobie dużo lepiej poradzą niż my, bo zbierają pewne doświadczenia wcześniej niż my. A druga rzecz, o której myślę, że ogromne straty, które oni odczuwają w takim zakresie poczucia własnej wartości, tego, czy są ważni, czy mają wpływ na świat, samoakceptacji, oni to odchorują i jako osoby dorosłe kiedyś dojdą do wniosku, że mieli problem z zaakceptowaniem siebie, bo od 8 roku życia używali Instagrama, gdzie ludzie dawali im lajki za to, jak wyglądają. Bo w wieku 10 lat, to dane z badań, zaczynali zmieniać swój wygląd na zdjęciach, poprawiali te zdjęcia, żeby być akceptowani w sieci. I oni zadadzą sobie pytanie, kto mi na to wszystko pozwolił? Przecież byłem małym dzieckiem, byłam małą dziewczynką. Ktoś powinien mnie przed tym uchronić, żebym nie była każdego dnia oceniana za to, jak wyglądam. No i odpowiedź szybko mi się nasunie, czyja to wina. Więc musimy się szybko ogarnąć i spróbować to po prostu naprawić.
Magdalena Bigaj, edukatorka higieny cyfrowej, profilaktyki euzależnień, też twórczyni, prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, także autorka książki Wychowanie przy ekranie, była moim i Państwa gościem. Dziękuję.
Dziękuję.
A po więcej informacji zapraszam Państwa na radiokraków.pl do zakładki podcasty, a także do mediów społecznościowych pod hashtag Trendy z sieci. Kamil Wszołek, do usłyszenia.